Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji TVN oraz słuchaczy Radia Maria. Przed nami czas rozmów niedokończonych, czas spędzony wraz z Wami, drodzy, do czego bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam, aby również i poprzez telefonowanie, poprzez aktywne uczestnictwo współtworzyć czas naszego spotkania. Tym bardziej, że dziś myślę, że temat jakże nam bliski, bo o etyce chcemy porozmawiać, a etyka jest rzeczywistością, która dotyka, myślę, że każdego spośród nas. Dokładnie o potrzebie etyki w szkole dziś rozmawiamy, a ten temat będziemy podejmować z wieloma osobami, które po kolei będziemy dzisiaj poznawać, choć myślę, że w większości je znamy. A są wraz z nami pani Aleksandra Ostrowska, nauczyciel, wicedyrektor jednej z truńskich szkół oraz słuchacz studiów podyplomowych Etyka dla Nauczycieli. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani Szczęść dyrektor. Boże, witam serdecznie.
Jest z nami również słuchacz studiów podyplomowych Etyka dla Nauczycieli, pan Tomasz Śliwiński, nauczyciel akademicki. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oraz jest wraz z nami pan dr Mateusz Kiereś, kierownik studiów podyplomowych Etyka dla Nauczycieli w Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, witam panie doktorze.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
O etyce w różnych odsłonach dzisiaj rozmawiamy, zarówno od tej strony akademickiej. Tutaj pan doktor jako kierownik właśnie tych studiów podyplomowych jest reprezentantem tej rzeczywistości, ale chcemy porozmawiać o etyce od strony również szkoły. Tutaj myślę, że pani dyrektor jest taką osobą jakże kompetentną właśnie w tym zakresie, aby mówić o roli, miejscu etyki w przestrzeni naszych szkół. Mamy również tutaj pana Tomasza Śliwińskiego, który jest nauczycielem akademickim, ale jest również i rodzicem. Myślę, że ten wątek także jest jakże ważny właśnie w ujęciu naszego dzisiejszego programu. Pani dyrektor, szkoła, oczywiście poza tą funkcją edukacyjną, co jest rzeczą oczywistą, jasną, prawda, dla nas wszystkich. Szkoła nam się kojarzy z edukacją i to przestrzeń zdobywania swoich talentów, zdobywania również umiejętności, rozwijania się wszechstronnego. Właśnie, wszechstronnego, bo ten drugi człon szkoły to również wychowanie. Jakie miejsce wychowanie ma w naszym systemie edukacyjnym w Polsce?
Powiem w ten sposób. Wychowanie powinno mieć priorytetowe miejsce w każdej szkole. Oczywiście każda szkoła, jestem przekonana, realizuje misję dydaktyczno-wychowawczą i wychowuje do wartości najlepiej, jak tylko potrafi. Aczkolwiek czasy obecne, te, które mamy dla młodzieży, dla młodych ludzi, nie są łatwe. Ja w swojej pracy zawodowej właściwie każdego dnia spotykam się na rozmowach z nauczycielami, ale też i z rodzicami, którzy sygnalizują problemy. Problemy właśnie takie wychowawcze, które mają ze swoimi dziećmi i tutaj wspólnie staramy się szukać źródeł tych problemów. W mojej ocenie, ale myślę też, że nie tylko mojej, wielu pedagogów, problem jest w tym, że młodzież, dzieci są dzisiaj bardzo zagubione. Ten świat, w którym przyszło im żyć, jest dla nich niełatwy. Niełatwy dla nich, jest też oczywiście niełatwy dla nas. Młodym ludziom po prostu bardzo dzisiaj brakuje wzorców, ideałów, norm, wartości. Właśnie tego wszystkiego, czym zajmuje się etyka. Dlatego ja bardzo się cieszę, że miałam możliwość i okazję podjąć studia z etyki dla nauczycieli w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jestem przekonana, że tę wiedzę poniosę dalej. Mam nadzieję, że w szkole, ale też nie tylko w szkole, bo oczywiście oprócz tego, że jestem zawodowo nauczycielem, jestem wicedyrektorem, pełnię zdecydowanie ważniejszą w mojej ocenie funkcję. Jestem mamą dwóch wspaniałych chłopców, 6- i 16-latka, także to moje spektrum działań wychowawczych, etycznych jest bardzo szerokie.
6 i 16-latek,
tak
proszę,
jest.
To jest spektrum faktycznie od takich spraw drobnych po 16-latek, to już sprawy
zdecydowanie
takie zdecydowanie,
tak.
zdecydowanie poważniejsze. Dziękuję pani dyrektor, że również pani naświetliła tę sytuację dzisiejszego współczesnego młodego człowieka, który znajduje się w perspektywie dość niełatwej, dość również niełatwych wyborów, które stoją przed nim, z pewnością i my, kiedy cofniemy się do naszej młodości, no choć tak, tutaj ludzie sami młodzi, ale tej wcześniejszej młodości, to z pewnością również widzimy te nasze dylematy, przed którymi stawaliśmy, dokonując różnego rodzaju wyborów. A dzisiejszy świat jest zdecydowanie bardziej złożony i na tego młodego człowieka oddziałuje zdecydowanie więcej różnego rodzaju bodźców, które no, nie ułatwiają mu podjęcie dobrych, mądrych decyzji odnośnie swojego życia. Panie Tomaszu, pan również jest tatusiem, prawda? I w wychowaniu z pewnością wiele rzeczywistości panu małżonce pomaga. Gdyby pan miał wskazać takie rzeczywistości i również rolę szkoły właśnie w tej rzeczywistości wychowania dzieci.
Wszyscy wiemy, że wychowywanie dzieci, czy to swoich, czy takich w szkole, czy też w wyższej uczelni, to nie jest sprawa taka prosta, oczywista. Myślę, że każdy z nas, czy rodzic, czy nauczyciel, powinien mieć warsztat, powinien mieć pewne wyraźne postawy, które może pokazać dzieciom, nie narzucać ich absolutnie, ale wskazać jako pewne dobre rozwiązania na życie, pewne uniwersalne zasady. Oczywiście można się tutaj podpierać religią, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem jest dla wszystkich uczniów, którzy na przykład nie mają łaski wiary, mówienie o wartościach utylitarnych i uniwersalnych, które mogą być wykorzystane przez wszystkich. Z moimi dziećmi, a najstarszy syn jest już pełnoletni, często prowadzę dyskusje na różne tematy, bardzo często na tematy filozoficzne i ukazuje to, że nie trzeba wyważać otwartych drzwi tych wszystkich myślicieli już od starożytności, którzy przed nami mieli podobne dylematy. Po co żyć, skąd człowiek? Na te pytania myślę, że bez względu na wiek, bez względu na czasy, wszyscy młodzi ludzie, ale też dorośli, muszą sobie odpowiedzieć. I stąd wybór też tego kierunku, etyka dla nauczycieli, żeby po prostu mieć warsztat, mieć pewną bazę, usystematyzowaną wiedzę, aby móc z młodzieżą dyskutować.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję również i winszujemy również tej postawy, prawda? Zwłaszcza pan tutaj wspomniał o tej rozmowie, że ma pan czas, aby rozmawiać z dziećmi i prowadzić z nimi dysputy. To jest, myślę, że rzeczywistość niezmiernie rezonująca pozytywnie później w życiu młodego człowieka. I życzmy sobie, żebyśmy mieli czas dla młodego człowieka. Tutaj państwo wspominacie i tak też podkreślacie to, że cieszycie się, że byliście słuchaczami tych studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli. To też myślę, że rośnie serce z tego względu. Panie doktorze, pan jest kierownikiem tychże studiów podyplomowych. Jaka jest rola, jakie jest znaczenie, w ogóle jakie jest miejsce tych studiów podyplomowych? Co się zmienia również w optyce chociażby Ministerstwa Edukacji i Nauki, że takie studia gdzieś mają właśnie miejsce w kilku uczelniach, z tego co się orientujemy?
Tak, to przede wszystkim należy podkreślić, że to, co moi poprzednicy zauważyli, młodzież, która żyła w naszych czasach, żyła w kulturze dość jednolitej. Natomiast współczesna kultura jest dość mocno rozbita. Nie ma tej jedności pomiędzy rodzicami, szkołą, pomiędzy nauczycielami. Młody człowiek też przeniósł się w dużej mierze do rzeczywistości online, do kultury tej zwirtualizowanej. Tam szuka rozmaitych grup wsparcia, rozmaitych wzorców, autorytetów. Dlatego też ministerstwo na pewno, tworząc ten pomysł studiów takich podyplomowych Etyka dla nauczycieli, też dostrzega to, że jest potrzeba ogromna kształcenia tej młodzieży, wyciągnięcia jej trochę z tego świata wirtualnego. Mamy też jednocześnie taki proces osłabienia się pozycji Kościoła, osłabienia się pozycji religii w kulturze, odejścia wielu młodych ludzi od Kościoła, co też skutkuje odchodzeniem młodych ludzi z lekcji religii. I też wydaje mi się, że tutaj zamysłem Ministerstwa Edukacji było to, aby też tę przestrzeń zagospodarować, prawda, że żeby młodego człowieka wychowywać w szkole i jako taką propozycję też, jako taką propozycję pojawia się etyka. Żeby taka etyka funkcjonowała w szkole, potrzebni są nauczyciele. Żeby byli nauczyciele, potrzebne są takie właśnie studia, jakie tworzymy, etyka dla nauczycieli.
Etyka dla nauczycieli. Dodajmy, że obecny stan, jaki jest w polskim szkolnictwie, to jest taki, że jeśli chodzi o tę przestrzeń wartości, to myślę, że pani dyrektor mogłaby to najlepiej powiedzieć, to z pewnością lekcje wychowawcze, które mają, prawda, za zadanie również te wartości, pewnego rodzaju postawy kreować, naświetlać, ukazywać. To lekcje religii, na które właśnie, daj Panie Boże, aby uczęszczali uczniowie, ale wiemy tutaj to, co wspominają nasi goście, że jest z tym różnie. I lekcje etyki. Z tym, że jest tak, że do tej pory, że są albo lekcje religii, albo lekcje etyki, albo nie ma nic, prawda? Nie ma nic. Do tej pory tak to zostało skonstruowane, tak to funkcjonowało i Ministerstwo Edukacji i Nauki wychodzi z taką inicjatywą, aby od roku 2023 zmieniać to, mianowicie, aby było albo religia, albo etyka. Aby przestrzeń nicości wyeliminować, bo nicość nie jest wskazana w życiu człowieka, zwłaszcza jeśli chodzi o wartości. I tutaj może też chciałbym poprosić osobę, która jest ekspertem w rzeczywistości etyki, ponieważ rodzi się pytanie. Etyka. Są różne etyki. Jest etyka, która mówi, że aborcja, eutanazja, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Czy o taką etykę chodzi w przestrzeni szkół? Jest wraz z nami ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, profesor nauk teologicznych, specjalizujący się w zakresie teologii moralnej, etyki, katolickiej nauki społecznej, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, publicysta Radia Maryja i Telewizji Trwam. Cieszymy się, księże profesorze, obecnością, ponieważ...
Dziękuję, kłaniam się.
Ponieważ ksiądz profesor zawsze jest pewnego rodzaju właśnie też takim drogowskazem w tych rzeczywistościach etycznych tutaj i moralnych dysput, które prowadzimy. I też prosimy o takie naświetlenie dwóch rzeczywistości. Pierwszej rzeczywistości to jest rola etyki w życiu młodego człowieka. A druga kwestia to jest właśnie, o jaką etykę nam chodzi. Bo wiemy, że tych etyk jest wiele. I można tą etyką ubrać różne szaty człowiekowi. Nam chodzi o te szaty, które będą człowieka zdobić w wartości niezbywalne.
Myślę, że na pierwsze pytanie już właściwie wszyscy Państwo poprzednio zabierający głos złożyli swoje odpowiedzi, które teraz można tylko podsumować. Etyka w życiu młodego człowieka jest pewnego rodzaju drogowskazem, jest busolą określającą jego drogę życia. To jest takie bardzo proste stwierdzenie, ale zauważmy, że ono dzisiaj nabiera pewnego szczególnego kontekstu. Żyjemy, jak wspominał o tym pan doktor, w czasach ponowoczesnych, w czasach pewnego chaosu, pewnego pluralizmu poglądów. A to sprawia, że ten klasyczny model, można powiedzieć, teleologiczny ludzkiego życia, więc ukierunkowany na cel, został rozproszony. Człowiek współczesny nie jest wędrowcem, nie jest pielgrzymem, ale jest zdezorientowanym włóczęgą, który zadowala się doraźnymi doznaniami. Jeżeli chcemy tego człowieka przywrócić do roli wędrowca, do roli pielgrzyma zdążającego do celu, to trzeba mu określić ten cel i tu jest wielka rola w ogóle filozofii. A z drugiej strony musimy dać mu pewne właśnie narzędzia umożliwiające wędrowanie do tego celu. Takim narzędziem jest przede wszystkim sumienie, jest rozeznanie w prawie moralnym. I tutaj pojawia się rola etyki. To jest zadanie rzeczywiście formacyjne, o czym mówiła i pani dyrektor, i pan Tomasz. Więc to jest po prostu, myślę, sprawa oczywista, którą widzimy im bardziej dostrzegamy to zagubienie ówczesnych młodych ludzi, którzy przecież niewątpliwie mają swoją wrażliwość, mają swoje pragnienia, mają swoje ideały, chcą się angażować w życie tego świata, ale często są po prostu totalnie zagubieni. Etyka jest w tym wypadku takim, raz jeszcze to podkreślam, drogowskazem, orientacją, pomocą we właściwym ukierunkowaniu. Oczywiście właściwa etyka. To określenie właściwa etyka jest określeniem niewiele mówiącym. Świadomie unikam tutaj stwierdzenia etyka chrześcijaństwa, bo można by było długo dyskutować na ten temat, czy istnieje jednoznacznie określona etyka chrześcijaństwa. W pewnym sensie tak. W tym sensie, że w tej etyce chrześcijańskiej odwołujemy się do godności człowieka, do jego podmiotowości, do rozumu ludzkiego. Odwołujemy się też do obiektywnego prawa moralnego, ale sposoby wyrażania tych rzeczywistości są bardzo zróżnicowane. Etyką chrześcijańską jest etyka tomistyczna, etyką chrześcijańską jest etyka personalistyczna, etyką chrześcijańską będzie w jakiejś mierze etyka cnót i szereg innych jeszcze postaci etyki. Dlatego myślę, że nie używamy świadomie tutaj tego sformułowania, tego pojęcia, tej etykiety etyka chrześcijańska czy etyka katolicka. Natomiast staramy się przedstawić właśnie etykę wyrastającą z tradycji europejskiej, tej rdzennej tradycji europejskiej, nie unijnej, ale europejskiej, a więc etykę, która odwołuje się do klasycznych korzeni kultury europejskiej. To jest etyka oparta na racjonalności człowieka, na zdolności poznania prawdy, na umiłowaniu prawdy. To jest etyka skoncentrowana na pojęciu człowieka, jego godności, jego podmiotowości. To jest etyka, która akcentuje prawo naturalne, która akcentuje sumienie ludzkie, które nie jest kreatorem, ale lektorem tego obiektywnego prawa moralnego i obiektywnych praw moralnych. To wszystko staramy się w programie tego studium etyki wydobyć, ale oczywiście, że wydobycie tego kształtu etyki musi być konfrontowane z różnymi nurtami. Dlatego też w programie studiów są zajęcia z historii etyki, są zajęcia prezentujące nurty, które są nurtami, z którymi wchodzimy w dyskusję, w debatę, ale które niekoniecznie muszą nam być bliskie. I wreszcie staramy się pokazać, że ta etyka ma charakter rzeczywiście praktyczny, ma charakter aplikacyjny, a więc wydobywamy w programie studiów i w realizacji tego programu, wydobywamy tę obecność etyki w różnych przestrzeniach, zarówno w przestrzeni życia, chociażby związanego właśnie z samą wartością życia, o czym ojciec tutaj wspomniał, a więc w przestrzeni bioetyki, wydobywamy ją w przestrzeni seksualności człowieka, ale także w przestrzeni polityki, życia gospodarczego, w różnych, naprawdę bardzo różnych sferach. Bo etyka to jest życie. Etyka to jest życie, to jest naprawdę fascynująca sfera naszego człowieczeństwa i nikt z nas tak na dobrą sprawę nie uwalnia się od myślenia etycznego i wartościowania etycznego. Ważne, żeby to myślenie i wartościowanie było po prostu na miarę godności i dobra człowieka.
O potrzebie etyki w szkole rozmawiamy z naszymi gośćmi. Księże profesorze, serdecznie dziękujemy za to zobrazowanie nam tych dwóch rzeczywistości. Tym bardziej, że to właśnie ksiądz profesor jest autorem programu studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli w Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Zatem
pracował nad tym programem cały zespół na czele z ojcem rektorem i z panią dziekan i z panem kierownikiem, więc myślę, że tutaj nie mogę sobie przypisywać aż tak wielkiej roli, ale dziękuję za wszystkie słowa.
Również serdecznie dziękujemy.
Które jeszcze dodam, tylko łagodzą troszeczkę ten pewien dyskomfort, jaki odczułem, kiedy ojciec powiedział, spoglądając na studiu, że jesteśmy tutaj sami młodzi. I wtedy zrozumiałem, dlaczego ja znalazłem się tylko w przestrzeni online, wirtualnej, a nie realnej. Ale teraz to, kiedy z komfortu zostało złagodzone.
Księże profesorze, proszę być spokojnym. Również myśleliśmy o księdzu profesorze i nie tylko, pozostałych gościach również.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również niezmiernie. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, naszym gościem. Ksiądz profesor naświetlił również tę rzeczywistość wagi, roli etyki w życiu młodego człowieka. oraz ten program, według którego realizowane są studia podyplomowe w Akademii Kultury Społecznej Medialnej, właśnie etyki dla nauczycieli, bo jest to rzeczywistość niezmiernie ważna, aby również i osoby, które będą nauczać tego przedmiotu, a wiemy, że bodajże 40-kilka% szkół boryka się z trudnością w znalezieniu nauczycieli etyki. Nie wiem, z czym to jest spowodowane i czy właśnie chociażby te ośrodki, które są teraz utworzone, będą w stanie wypełnić taką przestrzeń zapotrzebowania właśnie na nauczycieli etyki, panie kierowniku.
Tak jak ojciec zauważył, na pewno jest to ogromny problem. Jak wiemy, polskie szkoły generalnie borykają się z problemem kadry. Mamy ogromne braki kadrowe, nie tylko jeżeli chodzi o nauczanie etyki. Faktycznie brakuje specjalistów, którzy mogliby kompetentnie tej etyki nauczać. Dlatego tutaj ten ruch ministerstwa właśnie, żeby tego typu studia podyplomowe powołać do istnienia. Chociaż też chciałem podkreślić to, że mamy słuchaczy z całej Polski, mamy słuchaczy w różnym wieku w ramach naszych studiów podyplomowych. Co ciekawe, nie są to tylko humaniści, są to przedstawiciele wszystkich właściwie dyscyplin. Matematycy, fizycy, WF-iści, poloniści, historycy. Ale są też to ludzie, którzy mają w sobie ogromną taką pasję samorozwoju, też studiowania dla samego siebie. I nawet jeżeli nie będą nauczycielami etyki, to przede wszystkim oni wykorzystają tę wiedzę, tę formację, którą tutaj podczas studiów podyplomowych zdobędą w pracy z młodzieżą, w pracy wychowawczej, w pracy polonisty, historyka, WF-isty, bo ta problematyka moralna, ona się pojawia zawsze w kontakcie z człowiekiem, w kontakcie tutaj w naszym przypadku z uczniem.
Problematyka moralna, problematyka to z pewnością oparta o kwestie wartości. Cieszę się, że jest również wraz z nami pani Imelda Chłodna-Błach, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, wykładowca Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pani profesor, bardzo serdecznie witam na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja.
Szczęść Boże.
O świecie kultury chcemy również porozmawiać, ponieważ świat kultury jest także pewnego rodzaju promotorem wartości różnego rodzaju, na których następnie młody człowiek kształtuje swoją rzeczywistość, otaczającą go, swoje również postrzeganie tego świata. Czy dzisiejsza kultura, pani profesor, wspomaga w kreowaniu pozytywnych, dobrych wartości w życiu młodego człowieka?
Tak. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę brać udział jako nauczyciel, jako wykładowca również w ramach programu Studia Podyplomowe z Etyki dla Nauczycieli. Znalazł się taki przedmiot jak etyka w kulturze. I jest to bardzo ważne, myślę, w kontekście tego, o czym mówimy dzisiaj, w kontekście wartości, w kontekście tego, co się dzieje w dzisiejszej kulturze, bo odpowiadając już na ojca pytanie, no jest to bardzo trudne, żeby się odnaleźć dzisiaj w tym, co się dzieje. Obserwujemy dzisiaj taki ogromne zawirowania, ogromny relatywizm. Bardzo często trudno nam jest podjąć odpowiednią decyzję, ponieważ nie mamy jasnych kryteriów. Nie odróżnia się dzisiaj jasno dobra od zła, prawda, prawdy od fałszu. To wszystko gdzieś się, prawda, zlewa, nie ma takich jasnych, ostrych granic. Dlatego uważaliśmy, że taki przedmiot właśnie jak etyka w kulturze będzie bardzo ważny i pozwoli, czy stworzy taką przestrzeń do różnych rozmów dotyczących właśnie obecnego stanu, w jakim znajduje się kultura i różnych problemów z nią związanych. Także bardzo chwalę sobie te zajęcia, ponieważ wywiązują się wspaniałe rozmowy, wspaniałe dyskusje, dotyczące zarówno, tak jak tutaj już przedmówcy, goście mówili, zarówno spraw dotyczących bezpośrednio szkoły, ucznia, nauczyciela, ale również takie tematy jak tematy dotyczące rodziny, tematy dotyczące w ogóle młodych ludzi, tematy dotyczące stanu współczesnej kultury. Także właśnie na kanwie takiej podbudowy filozoficznej rozmawiamy sobie właśnie na takie trudne, kontrowersyjne tematy i staramy się jakoś znaleźć właśnie wyjście z różnych trudnych sytuacji. Szukamy odpowiedzi też na ważne pytania. I do tego wszystkiego, do tych dyskusji oczywiście, żeby rzetelnie na ten temat dyskutować, potrzebna jest wiedza filozoficzna. Także tutaj staram się przekazać taką gruntowną wiedzę filozoficzną również, ponieważ żeby dobrze rozumieć, czym jest etyka, czym jest moralność i dobrze nauczać etyki, czy dobrze tłumaczyć etyki, to trzeba wiedzieć no, chociażby jaka wizja człowieka stoi za określoną etyką, jaka wizja świata, jaka wizja kultury. A w zrozumieniu tego pomaga nam filozofia. I tak jak oczywiście tutaj powiedzieliśmy już, że etyk jest wiele, etyki mogą być różne, to podobnie jest z filozofią. Prawda? Też nie ma jednej filozofii, filozofie są różne. Dlatego też my staramy się tutaj prowadzić te wykłady, prowadzić dyskusje, zajęcia w oparciu o filozofię realistyczną, która nam daje takie rzetelne rozumienie rzeczywistości, takie metafizyczne podstawy, w zrozumieniu tego, kim jest człowiek, czym jest kultura, czym jest moralność, czym są różne dziedziny kultury. I to pozwala nam właśnie prowadzić bardzo ciekawe, ożywione dyskusje ze studentami.
Spoglądając na ten zarys, który pani tutaj przedstawiła, przedmiotu, który pani profesor wykłada, i tak spoglądając później na rzeczywistość szkoły, to tak w praktyce, co mogą nauczyciele zaczerpnąć właśnie z wykładów z panią profesor, następnie w praktyce swojej edukacyjnej w szkole w ramach zajęć etyki?
Tak, no przede wszystkim, tak jak tutaj pani dyrektor na wstępie wspomniała, na pewno każdemu nauczycielowi też leży na sercu wychowanie. A obok tego przedmiotu, który prowadzi, którym się zajmuje, no to również z powołania swojego każdy nauczyciel jest również wychowawcą. Więc tutaj bardzo wiele tematów takich z pogranicza etyki, filozofii, kultury dotyczy właśnie różnych modeli wychowania, różnych programów wychowania, programów wychowawczych. Także jeżeli chodzi na przykład o opracowywanie programów wychowawczych, o rozmowy podczas lekcji wychowawczych na przykład, które na pewno prowadzą wychowawcy ze swoimi uczniami, to tutaj bardzo dużo można skorzystać i ma się takie bardzo duże zaplecze właśnie i filozoficzne, ale również właśnie z dziedziny etyki, moralności, szeroko rozumianej kultury. Także między innymi właśnie tutaj te wszystkie kwestie związane z formowaniem młodego człowieka, z wychowaniem młodego człowieka, z ukazywaniem mu pewnych celów, ideałów, autorytetów i generalnie wszystkie rozmowy dotyczące takich trudnych pytań, prawda? Jak postąpić, jak się zachować, co wybrać, co jest dobre, a co jest złe, prawda? Jeżeli młody człowiek na przykład uczestniczy w kulturze, obserwuje jakieś trendy w kulturze, to na pewno zadaje sobie pytania, prawda? Jak to ocenić? Jaki mieć do tego stosunek? Jak do tego podejść? Czy to jest godne wyboru, czy niekoniecznie? Więc tutaj do tego wszystkiego bardzo pomocna jest taka wiedza z gruntu, właśnie z punktu widzenia realistycznej filozofii, rozszerzona właśnie o filozofię kultury również.
Panie profesor, dziękujemy serdecznie za to nasze dzisiejsze spotkanie, ale przede wszystkim również za to dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym wymiarze etyka-kultura. Myślę, że bardzo ciekawe połączenie.
Dziękuję.
Bóg zapłać. Pani profesor Imelda Chłodna-Błach, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, wykładowca Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Była wraz z nami w ramach rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. O potrzebie etyki w szkole dzisiaj rozmawiamy. Do tej rozmowy serdecznie również zapraszamy naszych widzów oraz radiosłuchaczy. Myślę, że doświadczenie płynące z prozy dnia codziennego jest ogromne, zatem z wielką radością oczekujemy na telefony, numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Do naszej dyspozycji również dwa numery w naszej rodzinie. To 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny. To numery 48 56 657 0012 lub 48 56 657 0014. O potrzebie etyki w szkole dziś rozmawiamy, a wraz z nami w studiu pani Aleksandra Ostrowska, nauczyciel, wicedyrektor, pan Tomasz Śliński, nauczyciel akademicki, to słuchacze studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli oraz pan dr Mateusz Kiereś, kierownik studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pani profesor Imelda Chłodna-Błach wspomniała o tych pytaniach, na które możemy odnaleźć również odpowiedź podczas studiów tych podyplomowych w Akademii, spoglądając na doświadczenie, czy to właśnie nauczycielskie, prawda, bo tutaj zarówno nasi goście są nauczycielami, ale również tak od praktyki rodzinnej, domu, prawda? To takie pytania najczęstsze, które padają właśnie w zakresie tej rzeczywistości etyki, o której dzisiaj rozmawiamy, to dajmy na to, jakie pytania, pani dyrektor?
Młodzież, młodzi ludzie, dzieci w ogóle bardzo chętnie pytają. To jest ciekawe, to jest interesujące. My jesteśmy nauczycielami, ale my przede wszystkim od tych młodych ludzi codziennie możemy się bardzo wiele nauczyć. Ja bardzo wiele się uczę zarówno w domu od tego mojego młodszego syna, jak i od tego nastolatka w szkole. To już w ogóle mam styczność z wieloma różnymi problemami uczniowskimi. Ale to, co jest ważne, to właśnie, że młodzież przede wszystkim pyta, szuka odpowiedzi i chce wiedzieć na przykład, dlaczego takie banalne ściąganie na klasówkę, dlaczego to jest złe, dlaczego to, że postępuje źle, niemoralnie, dlaczego ktoś w tym widzi coś złego. Młodzieży trzeba tłumaczyć, że wartości takie jak uczciwość, prawość, szacunek dla drugiego człowieka, lojalność, sprawiedliwość, to są wszystko wartości fundamentalne i tutaj już zupełnie abstrahując od tego, czy dla tego młodego człowieka religia jest bliska, czy też nie. Ten młody człowiek wychodząc ze szkoły, opuszczając mury szkoły, powinien wiedzieć, jak po prostu postępować w życiu. My tym młodym ludziom, oczywiście bardzo wiele musi też zdziałać dom, tak? Szkoła to jest miejsce, które ma wspierać w wychowywaniu do wartości, właśnie w tej realizacji misji wychowawczej, ale z tym dzisiaj mamy trudności, tak? Borykamy się. Myślę, że też my sami jako rodzice z tym ciągłym brakiem czasu, takim zabieganiem. Dlatego tak bardzo ta etyka, przynajmniej w mojej ocenie, jest potrzebna. I tak jak już wspomniałam, akurat w szkole, w której od kilkunastu lat pracuję, etyka jest obecna od początku. Od początku jej funkcjonowania. Dlatego też cieszę się, że będę mogła za chwilę zasilić tutaj szeregi i też móc tej etyki uczyć. Właśnie dlatego, tak, bo o ile religia oczywiście też, tak, to nie jest tak, że w naszej szkole my tej etyki nie uczymy, ona jest również, ale też na lekcjach religii może nie wszystko, nie o wszystkim można porozmawiać, ta etyka może być uzupełnieniem i nawet nauczyciel, który tutaj będąc tym słuchaczem studiów podyplomowych na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu nie będzie miał okazji w najbliższej przyszłości etyki jako przedmiotu uczyć, to wartości etyczne, wartości moralne z pewnością absolutnie ucząc każdego przedmiotu może gdzieś tam przemycić.
Tak, z pewnością trzeba nam się również nieustannie rozwijać, ponieważ ten świat, który nas otacza, no, w szaleńczym tempie pędzi do przodu. Również te problemy, które się nawarstwiają niejednokrotnie, które pojawiają się wokół nas, które pojawiają się także w życiu młodego człowieka, który, jak wspomnieliśmy, znajduje się w takiej, a nie innej sytuacji, czasem dość dużego zagubienia, również jeśli chodzi o wartości, na których budować swoje życie. Stąd też trzeba nam nieustannie wychodzić naprzeciw, nieustannie też i starać się też dopomagać temu młodemu człowiekowi właśnie szukać odpowiedzi na te pytania, bo to nie zawsze jest tak, że chcemy dać odpowiedź gotową, prawda, tylko chcemy też pomóc temu młodemu człowiekowi, aby dotarł do tej odpowiedzi. Pan Tomasz także jest słuchaczem tych studiów podyplomowych. Kiedy tak pan patrzy na te wykłady, na tę rzeczywistość, czy odnajduje pan również tutaj pomoc w tym, aby zarówno w przestrzeni właśnie domu rodzinnego, swoim najbliższym, swoim dzieciom, czy też właśnie jako nauczyciel akademicki służyć także w tej przestrzeni ukazywania pewnego rodzaju wartości, a może właśnie przede wszystkim odpowiedzi na te pytania, które nurtują młodego człowieka?
Ja bardzo lubię, rozmawiając z młodzieżą, a ja bardzo lubię młodzież, wkładać kij w mrowisko, to znaczy prowokować pewne tematy, które powodują to, że młodzież zaczyna się zastanawiać. Najczęstsze pytania, które tutaj padają, to jest: po co człowiek żyje, skąd pochodzi, czy życie kończy się w momencie śmierci tutaj na ziemi, czy jest coś dalej. I mając na uwadze to, a pracuję też w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Toruniu, gdzie młodzież bardzo często lubi pytać. To są często rozmowy nie tyle na lekcjach, czy na lekcjach wychowawczych, czy na moim przedmiocie, wychowaniu fizycznym, ale na wyjazdach, na wycieczkach, w różnych sytuacjach nieszkolnych. A jak pan myśli? A dlaczego? A jak? A po co to życie? A czy to życie, jaki jest sens tego wszystkiego? No więc zadaję pytania pomocnicze. I tutaj chcę podkreślić, że wszyscy profesorowie, z którymi mamy zajęcia w uczelni Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, dają nam praktyczne wskazówki. Tutaj chcę podkreślić właśnie rolę głównie pana doktora Mateusza Kieresia, który też jest nauczycielem etyki i jest praktykiem. I on bardzo często mówi: tu proszę sobie zanotować, bo to jest bardzo dobry temat do dyskusji z młodzieżą. Albo tutaj proszę uważać, bo jest to grząski teren. Tu bym się nie zapuszczał, pokierowałbym rozmową, żeby to młodzież do czegoś doszła na przykład. Więc to nie są moje pierwsze studia podyplomowe. Mam też jakby porównanie, że jakość tych studiów jest rzeczywiście wysoka, z nastawieniem na praktykę. Nie tylko teoria, ale też dostajemy narzędzia, pewne schematy do otwierania pewnych przestrzeni, żeby z młodymi ludźmi rozmawiać.
O potrzebie etyki w szkole, między innymi tutaj mamy doświadczenie Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu i studiów podyplomowych właśnie z etyki dla nauczycieli. Dziś możemy troszkę posłuchać, tak otwierają się nam również te drzwi uczelni od tej strony, a także i tych studiów podyplomowych, za co państwu bardzo serdecznie dziękujemy, także panu kierownikowi za taką inicjatywę. A również chcemy jeszcze jednego tematu dotknąć. Tutaj ksiądz profesor na wstępie naszego spotkania zaznaczył, prawda, że etyka to jest życie. Prawda? To jest życie, a życie to są różne płaszczyzny. Dziś z pewnością mówi się, że czwartą władzą, o ile nie, tak, niektórzy mówią, że pierwszą władzą, są media. Media. I młody człowiek jest zanurzony w przestrzeni mediów, zwłaszcza tych social mediów, mediów społecznościowych. To jest dzisiaj świat młodego człowieka. I cieszę się, że wraz z nami jest pani Klaudia Rosińska, doktor teologii środków społecznego przekazu, medioznawca, specjalista do spraw dezinformacji za pomocą fake newsów, pedagog, również wykładowca Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Witamy serdecznie, pani doktor.
Witam serdecznie.
Pani doktor, spoglądając właśnie na tę rzeczywistość młodego człowieka, pani jest również zarówno znawcą mediów, ale i pedagogiem. I rola mediów w tej przestrzeni kształtowania wartości w życiu młodego człowieka. I jednocześnie od razu chcielibyśmy podpytać, na ile pewnego rodzaju również i nauczyciele zdobywają pomocę, narzędzia w przestrzeni tych studiów podyplomowych, etyka dla nauczycieli w Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, aby także i ten świat mediów i kształtowania wartości i tej etyczności w tym świecie też wychodzić naprzeciw temu młodemu człowiekowi.
O, bardzo, bardzo skomplikowane pytanie. Rzeczywiście współczesny świat młodego człowieka to jest świat cyfrowy, świat, w którym problemy cyberprzestrzeni tak naprawdę są głównymi problemami młodych ludzi. I rzeczywiście zdarza się tak, że nauczyciele nie nadążają za tymi problemami albo je trywializują, co też jest zrozumiałe, bo z perspektywy dorosłej osoby jednak dużo poważniejsze wydają się takie problemy dnia codziennego i czasami może bagatelizujemy tą cyberprzestrzeń jako obszar, w którym nasze dzieci, nasza młodzież może też poszukiwać tych etycznych kontekstów, porad i rozwiązań ich problemów. No, takimi najpoważniejszymi dylematami, o których ja staram się uczyć i uświadamiać je nauczycielom na tych naszych spotkaniach podyplomowych, to są zwłaszcza takie zagrożenia jak hejt, dezinformacja, patologiczne treści w internecie, bo to, że nam się czasami wydaje, że coś jest jasne i oczywiste dla tego młodego człowieka, który dorasta tylko i wyłącznie bardzo często w tej przestrzeni, otoczony tego typu zjawiskami, czasami wydaje się konieczne, żeby go poprowadzić również w tym świecie, żeby pomóc mu odnaleźć prawdę również w cyberprzestrzeni, ale przede wszystkim, żeby dać mu takie narzędzia intelektualne, ale też fizyczne narzędzia do odnalezienia się w tej przestrzeni. Wydaje mi się, że na naszych spotkaniach wielu nauczycieli dostrzegło właśnie tą potrzebę włączenia świata mediów i rozumienia mediów właśnie w lekcje etyki, dlatego że on może nam dwojako się przysłużyć. Z jednej strony możemy bardzo zaimponować młodym ludziom, jeśli znamy narzędzia, jeśli umiemy się poruszać w cyberprzestrzeni. Oni szukają autorytetów tam, więc jeżeli będziemy dla nich takim autorytetem, to bardzo szybko możemy zdobyć ich zainteresowanie i sympatię. To już jest pierwszy klucz do sukcesu. A druga rzecz to jest taka, że musimy w jakiś sposób wyciągnąć młodych ludzi z tych negatywnych zjawisk, więc musimy im pokazać, że to w ich rękach jest to, czy będą kreować dobrą cyberprzestrzeń, świat, w którym będzie, jakby każdy człowiek będzie traktowany podmiotowo i z szacunkiem, czy być może jakby doprowadzimy do tego, że ta cyberprzestrzeń będzie właśnie toksyczna, pozbawiona empatii, pozbawiona wartości. I tutaj bezsprzecznie jest też ogromna rola nauczycieli etyki, którzy według mnie mogą stanowić coś w rodzaju takiej latarni dla młodych ludzi, które działania w cyberprzestrzeni są w pewien sposób przekroczeniem już tych granic etycznych, a które powinni kontynuować i rozwijać.
Czyli wielkie zadanie, jeśli chodzi w ogóle o nauczycieli, a zwłaszcza nauczycieli etyki, aby być tymi drogowskazami dla młodego człowieka. Pytanie, pani doktor, z pani doświadczenia również pewnego rodzaju badań, na ile jest zrozumienie w tej przestrzeni pomiędzy właśnie nauczycielami a uczniami?
Ja bardzo chcę, żeby było zrozumienie, ale na ten moment jednak dostrzegam lukę, ogromną lukę i albo to idzie w taką stronę właśnie powiedzenia tego przysłowiowego wyłącz telefon, no przecież jak masz tam jakieś problemy, to po prostu się wyloguj. I to jest dla mnie zawsze takie zabawne, bo z perspektywy człowieka, który żył przed erą internetu, to wylogowanie się jest możliwe i oczywiście wydaje się racjonalną poradą, ale z perspektywy tego młodego człowieka, który nie zna innego świata, nie zna trzepaka, nie zna tego spotkania ze znajomymi bez telefonów, bo on już tak naprawdę urodził się w erze, gdzie na każdym spotkaniu towarzyszy mu telefon, to tego typu argument jest argumentem równie abstrakcyjnym, jak argumenty, których my nie rozumiemy. Więc to jest ta pierwsza luka. Nauczyciele boją się cyberprzestrzeni, bardzo często uciekają od niej. Teraz jeszcze po tym zmęczeniu nauczaniem online to się nasiliło, więc te telefony tym bardziej nauczyciele raczej negują, odkładając te problemy niejako na po szkole, tak w cudzysłowie oczywiście. No ale problemy dotyczą też szkoły, bo na przykład zjawiska takie jak hejt i to, w jaki sposób młodzi ludzie czasami siebie nawzajem traktują, wyśmiewają, no przekraczają te granice etyczne, to jest też sprawa szkoły i nauczyciele muszą uczyć się łączyć te dwa światy, spajać je jako całość. I wydaje mi się, że to jest wciąż jeszcze zadanie przed nauczycielami. Podobnie jest zresztą z tym, czym ja się zajmuję, czyli z dezinformacją i fałszywymi treściami w internecie. Sami nauczyciele nie mają kompetencji dotyczących rozróżniania prawdy od fałszu i myślę, że większość społeczeństwa na ten moment ich nie ma. Stąd potrzebne są szkolenia, potrzebne są też takie studia, jakie my właśnie oferujemy, żeby również nauczycieli wyposażyć w te kompetencje informacyjne, w to, żeby sami najpierw potrafili odnaleźć tą prawdę w codziennych treściach informacyjnych, a potem przekazywać ją i też te narzędzia i umiejętności swoim uczniom, bo tylko w ten sposób wytworzymy taką sieć społeczną, która będzie oparta na prawdzie i na rzetelnych informacjach, a nie na manipulacji i kłamstwie.
Bardzo dziękuję pani doktor również za tę wypowiedź i za zobrazowanie nam także i tego wymiaru studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Widzimy jakże wielkie bogactwo i również to poszukiwanie tej nici porozumienia pomiędzy tym młodym pokoleniem a pokoleniem nauczycieli, tych mistrzów, tych mentorów, którzy właśnie również i w tej przestrzeni mogą wiele pokazać młodemu człowiekowi, jeśli chodzi o ten świat wartości, a z kolei młody człowiek z pewnością może pokazać wiele, jeśli chodzi o świat techniki. Pani doktor, serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani doktor Klaudia Rosińska, doktor teologii środków społecznego przekazu, medioznawca, specjalista do spraw dezinformacji za pomocą fake newsów, pedagog, wykładowca Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu była naszym gościem. Bóg zapłać. Trwa czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maryja. O potrzebie etyki w szkole dziś rozmawiamy. Przypomnę, wraz z nami w studiu pani Aleksandra Ostrowska, nauczyciel, wicedyrektor, pan Tomasz Ślimiński, nauczyciel akademicki, słuchacze studiów podyplomowych Etyka dla Nauczycieli oraz pan dr Mateusz Kiereś, kierownik studiów podyplomowych Etyka dla Nauczycieli w Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, a my odbieramy telefony. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Jestem zaawansowanym emerytem.
Bardzo nam miło, a czy możemy poznać imię?
Stanisław.
Panie Stanisławie, zapraszam.
Warki. Miasta Warki koło Warszawy. Halo?
Tak, jesteśmy, prosimy.
Oglądam z wielką przyjemnością programy, które są emitowane i prawdę mówiąc, to są rzeczy, które dopiero jakby przemawiają do mnie właściwie z tej telewizji, bo powiedzmy telewizja publiczna się nie interesuje w ogóle takimi tematami. To jest raz. Dwa, jak mówię, przeżyłem już swoje życie i no ono było barwne, bo żyłem w komunie, załóżmy tak, to można szeroko opisać. Co mnie ratowało w życiu, powiedzmy, ogólnie? Ratowała mnie jakaś ciekawość świata i literatura. Jestem potomkiem kułaków. Mieliśmy duże gospodarstwo rolne po wojnie, gdzie oddawane było wszystkie nadwyżki, znaczy obowiązkowe dostawy. Żyło się niebogato. No ale kończyłem tam liceum, skończyłem, prawda, przypadkowo szkołę wojskową. No ale w tym liceum przeczytałem większość literatury polskiej. Co prawda czasem pod ławką, na co mi nauczyciele troszkę dalili. Jak później w szkole będąc oficerskiej w Toruniu, przeczytałem następną tam jakieś 1000 pozycji, czy ile w ciągu 3 lat. Czytam całe życie. Właśnie cały czas miałem ciekawość, jak to jest, skąd jestem i gdzie się to kończy. I konkluzja moja jest taka, bardzo prosta, że jest dekalog, 10 przykazań. Rozmawiam z ludźmi czasem, no miarę powiedzmy coś tego. I również przyznają nam wszystkim rację. Gdyby człowiek kierował dekalogiem, nie potrzeba się bardzo uczyć etyki, bo tam wszystko jest. Druga sprawa, tu bardzo pięknie mówią o nauczaniu, o tak, o wszystkim. Przed kilka dni temu była rozmowa na temat inteligencji polskiej. To jest dopiero problem również, ponieważ według mojej oceny jedno pokolenie polskie zostało wygnane kilka milionów przy tych przeobrażeniach Polski za granicę. Najlepszych ludzi, powiedzmy.
Panie Stanisławie, przepraszam, że wchodzę w słowo. Niezmiernie miło się pana słucha, ale niestety czas ma to do siebie, że niezmiernie szybko płynie i również ten czas naszego spotkania już zbliża się coraz większymi krokami do końca. Dlatego też, jeśli mógłby pan ewentualnie spuentować i czy jakieś konkretne pytanie też podjąć, to będziemy bardzo wdzięczni, dobrze?
Konkluzja. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy również, panie Stanisławie. Dziękujemy za to słowo, również także zauważenia roli tych tematów, które podejmowane są właśnie przez Telewizję Trwam oraz Radio Maria. To dla nas także słowa mobilizacji do pracy. Tutaj pan Stanisław wspomniał o dekalogu, o rzeczywistości, na której chcemy budować swoje życie. Nie tylko osoby wierzące, prawda? To jest podstawa w ogóle takich społecznych relacji. Ale tutaj także kwestia tych wartości, które poszukujemy w naszym życiu. Tak patrząc na osoby, które żyły wartościami w swojej codzienności, chociażby, dajmy na to, święty Jan Paweł II, prawda? No, to jest człowiek, który jest spełniony, który jest święty. Był to człowiek, który był szczęśliwy. To było widać, kiedy się człowiek z nim spotykał, to widać było ten pokój i to szczęście emanujące z niego. Dlatego jakże ważnym jest to, aby wskazywać również młodemu człowiekowi. Ojciec Święty Jan Paweł II doskonale to wiedział. Światowe Dni Młodzieży, które to właśnie on ustanowił, takie mają cel, aby młodych ludzi spotykać z sobą, aby pokazywać, że spójrzcie, jak jest was wielu, którzy myślicie w podobny sposób i chciejcie poszukiwać tych wartości, na których warto budować swoje życie, abyście byli po prostu szczęśliwi. Już tu, a później tam. Bardzo proszę.
Bezwzględnie zgadzam się z tym, co ojciec powiedział. Ojciec Święty Jan Paweł II czuł potrzebę takiej inwestycji w młodych ludzi. To wszystko, co robił, a bardzo wiele robił dla młodych ludzi, to w mojej ocenie ja to też tak postrzegam dzisiaj. To znaczy to, że w młodych ludzi trzeba inwestować wszelkimi możliwymi środkami i metodami. Młody człowiek, który będzie wiedział, jak rozróżnić dobro od zła, kończąc szkołę, wychodząc z jej murów za kilka bądź też kilkanaście lat, będzie szczęśliwym człowiekiem, ponieważ założy piękną rodzinę, będzie miał dobrze wychowane, wspaniałe dzieci, będzie dobrym pracownikiem, po prostu będzie obywatelem, z którego my już później jako starsi ludzie będziemy mogli być tylko dumni. I o to w tym wszystkim chodzi, mi się wydaje.
Tak, tutaj również ta przestrzeń pewnego rodzaju autorytetu I nie wiem, czy to również jest pewnego rodzaju zadanie dla nauczycieli. W ogóle nauczyciel tak też jest i postrzegany, tak był postrzegany i oby tak nadal było, prawda, jako autorytet. Jeśli chodzi o nauczycieli etyki, no to tutaj zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie właśnie takie fundamentalne, o które tutaj żeśmy wspomnieli, pytania takie egzystencjalne, to również ma wielkie wyzwanie dla tych nauczycieli, aby takimi autorytetami być dla tego młodego człowieka. Nie tylko kwestii podania konkretnej wiedzy, rozwiązania pewnych spraw, ale czegoś głębszego, czegoś ważniejszego.
Święty Jan Paweł II, też jeszcze jakby nawrócę do tej postaci, bardzo lubił młodzież. Mówił, że młodzież jest przyszłością tego świata i myślę, że kluczem do komunikacji jest język. I tym językiem dzisiaj młodzieży, to co wspominała dr Klaudia Rosińska, jest świat wirtualny. My jako nauczyciele powinniśmy tam być. Jako dorośli, jako rodzice, czy nauczyciele, czy nie, ale jako rodzice, wychowawcy, pedagodzy, to co ojciec wspomniał, być może autorytety, oby. Powinniśmy być w wirtualu. Powinniśmy znać ten język, operować, pokazywać też te pułapki, pokazywać te rafy, na które młodzież może się dzisiaj, o które może się rozbić. I tutaj trzeba być stanowczym w pewnym momencie, mówić o zagrożeniach, o wielkim dobru. Myślę, wszyscy wiemy, jakie niesie z sobą wirtualny świat. Natomiast jest masa zagrożeń. I pogłębianie tej świadomości, tych niebezpieczeństw też, myślę, jest kluczowe w tych czasach.
I temu też, aby zapobiegać, aby coraz bardziej, żeby być osobą kompetentną w tym zakresie, z pewnością służą te studia podyplomowe etyka dla nauczycieli. Panie kierowniku, właśnie pytanie też, dla kogo adresowane są te studia?
Przede wszystkim jednym z wymogów uczestniczenia w tych studiach jest bycie czynnym nauczycielem. Taki jest zamysł ministerialny. Aktualnie mamy dwie edycje po 20 kilka osób. Zachęcam też do udziału w kolejnych edycjach. Aktualnie trwa nabór na trzecią edycję do końca kwietnia. Także zachęcam do zajrzenia na stronę uczelni, do zakładki studiów podyplomowych. Studia są w pełni finansowane przez Ministerstwo Edukacji. Tutaj słuchacze nie ponoszą żadnych kosztów. Dlatego też zachęcam każdego, komu bliska jest ta idea bycia wychowawcą, bycia autorytetem, kto chce się kształcić, doskonalić, ale kto przede wszystkim chce mieć wpływ na młodzież, bo my jako nauczyciele jesteśmy autorytetami narzuconymi. Natomiast cała rzecz polega na tym, żeby stać się nauczycielem z wyboru, autorytetem z wyboru dla młodego człowieka. I my też tutaj w ramach naszych studiów, poza pewną wiedzą ogólną, jaką przekazujemy słuchaczom, też duży nacisk kładziemy na takie aspekty praktyczne kontaktu z młodym człowiekiem. Przede wszystkim na to właśnie, jak zaprezentować się młodemu człowiekowi, jak być dla niego autentyczny w komunikacji z tym młodym człowiekiem i też przede wszystkim jak temu młodemu człowiekowi pomóc odnaleźć się w tej rzeczywistości, czyli wyjść z tej perspektywy subiektywnej, z tej perspektywy jego osobistej, podmiotowej, przez jaką on patrzy na świat, pokazać mu takie właśnie szersze, obiektywne spojrzenie. Prawda? Czyli jak na pewne zagadnienia moralne, na pewne pytania, problemy można odpowiadać. Prawda? To jest taka pierwsza podstawowa rzecz, żeby młodego człowieka wyrwać z tego subiektywizmu. Wyrwać z tego, co dzisiaj jest takie bardzo mocne też zrelatywizowania kultury. Pokazania mu, że mamy pewne konkretne pytania i mamy też pewne konkretne odpowiedzi. Nie wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. Nie wszystko to, co nam się jawi, co my uważamy za wartościowe, jest realnie dobre. To, co mówiła pani profesor Chłodna i ksiądz profesor Bortkiewicz wcześniej, też naszym takim podstawowym zamysłem było to, żeby pokazać słuchaczom, że aby tę etykę się zająć, bardzo ważny jest ten fundament filozoficzny. Że mamy bardzo wiele etyk, o czym ojciec też tutaj wspominał. I dopiero właśnie osadzenie tej etyki na fundamencie filozoficznym, w przypadku naszych studiów na fundamencie filozofii realistycznej, na fundamencie antropologii realistycznej, pokazuje właśnie, daje pewną wiedzę do rozstrzygania problemów moralnych.
A jest to wiedza i umiejętność no, niebanalna i ten, kto ją posiądzie, to zdecydowanie łatwiej mu jest później iść przez życie z taką umiejętnością rozstrzygania tych problemów i podejmowania mądrych, dobrych decyzji. Tutaj jakże ważnym jest, aby również kształcić takie autorytety właśnie w tej dziedzinie, które następnie w swoich środowiskach, w swoich szkołach będą także i raz przykładem, tym świadectwem, bo to tutaj pan doktor podkreśla ten wymiar również i pewnego rodzaju prawdziwości tego przekazu, z którym młody człowiek się spotyka, bo młodzi ludzie są świetni w pewnego rodzaju takim wyłuskiwaniu, prawda? Czy ktoś jest autentyczny, czy ktoś tak tutaj, prawda, troszeczkę udaje?
Jeśli mogę dodać, jest pewne uwikłanie, ja też tutaj naszym słuchaczom to sygnalizowałem, mianowicie jest problem tego, jaki jest cel współczesnej szkoły, jaka jest misja współczesnej szkoły. Czy szkoła ma tylko kształcić, czy ma też wychowywać? Czy szkoła ma być neutralna światopoglądowo? Czy nauczyciel ma być neutralny światopoglądowo? To, co ojciec powiedział, młody człowiek jest bardzo krytyczny. Młody człowiek momentalnie nas przeczyta. Jeżeli on nas pyta, dopytuje, szczególnie na lekcjach etyki, to nas będzie pytało nasze zdanie. I jeżeli on wychwyci, że jestem nieautentyczny, że gdzieś pokazuję pewne rozwiązania, ale nie odkrywam samego siebie, będzie ten kontakt z młodym człowiekiem bardzo utrudniony.
Zatem serdecznie zachęcamy, zapraszamy. Pan doktor wspomniał o aktywnych, tak, nauczycielach, tak?
Czynni nauczyciele.
Czynni nauczyciele i to nie jakieś konkretnie, nie wiem, humaniści, tylko po prostu jest przekrój nauczyciele.
Tak.
To też takie pozastanowienie, prawda? Czy jako nauczyciel, a może kogoś w rodzinie mamy, kto jest nauczycielem i można też mu podpowiedzieć, bo myślę, że na pewno człowiek nie straci, a wiele może zyskać, podejmując takie studia podyplomowe. A co może zyskać? To myślę, że tutaj uczestniczy tych studiów podyplomowych, mogliby nam powiedzieć pani doktor.
Ja myślę, że przede wszystkim mogą uzyskać gruntowną wiedzę, tak? My tutaj rzeczywiście, tak jak pan doktor wspomniał, jesteśmy nauczycielami właściwie wszech przedmiotów. Prowadzimy rozmowy, tak jak dzisiejszy tytuł, dokończone i niedokończone podczas przerw obiadowych. Dowiadujemy się o sobie mnóstwo i oprócz tego, że ja osobiście właściwie po każdym takim zjeździe sobotnio-niedzielnym wychodzę z ogromną satysfakcją. Wracam do domu, bo wiem, że dowiedziałam się czegoś nowego, coś, co zdecydowanie będę mogła wykorzystać zarówno w codziennym życiu, jak i przede wszystkim w tym życiu, w tej przestrzeni szkolnej, w której na co dzień uczestniczę. No to są wartości absolutnie bezdyskusyjne. Także zachęcam wszystkich niezdecydowanych, tudzież takich, którzy myślą o podjęciu studiów podyplomowych z etyki, właśnie o skorzystaniu z oferty Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Chciałbym dopowiedzieć tutaj, co moja koleżanka o czym mówi. Rzeczywiście jest też bardzo dobra płaszczyzna do dyskusji i z profesorami, i między nami. Wszyscy są nauczycielami, jesteśmy dorosłymi ludźmi, którzy już mają praktykę, mają warsztat i wymieniamy się poglądami. Wszyscy na pewne kwestie, no nie jesteśmy alfą i omegą. Poza tym to, co też zostało podkreślone wielokrotnie na tych wykładach, nauczyciel, który nie ma kontaktu z uczelnią, ustecznia się, gnuśnieje. Może w tym ziarno prawdy być. I pójście wśród nauczycieli po nowy obszar wiedzy uważam jest bezcenny. Ten rozwój, to chcę podkreślić.
A panie doktorze, ile trwają takie studia podyplomowe?
Studia trwają przez 3 semestry. Mamy 390 godzin zajęć, w tym 90 godzin praktyk.
A na czym te praktyki polegają?
Słuchacze są zobligowani do odbycia 90 godzin praktyk w obu typach szkół, czyli w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Tutaj, ponieważ są to czynni nauczyciele, zadanie mają tyle ułatwione, że w ramach praktyk słuchacz jest zobowiązany do tego, żeby zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania placówki, w rozmowach z dyrekcją, z pedagogiem szkolnym, z nauczycielami, z uczniami, żeby tę przestrzeń szkoły i ewentualnie problematyki moralnej, jaka z funkcjonowaniem szkoły się wiąże, poznać. Plus oczywiście uczestniczenie w lekcjach, przygotowanie scenariuszy, przeprowadzenie lekcji. Tu mamy czynnych nauczycieli, więc oni tak to na co dzień robią. Dlatego te praktyki, które brzmią może poważnie 90 godzin w obu typach szkół, jest to takie właściwie no, zwieńczenie pewnej pracy, którą większość tutaj z nas wykonuje. Także 3 semestry, zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, warsztatowe, dydaktyka ogólna, dydaktyka etyki, metodyka etyki. Mamy też zajęcia dzięki tej współpracy z wykładowcami naszej uczelni z zakresu komunikacji interpersonalnej, z zakresu też kultury języka i emisji głosu. Takie zajęcia bardzo praktyczne, bardzo warsztatowe. Także poza wiedzą, poza rozumieniem, poza samorozwojem też można skorzystać, doskonalić swój praktyczny warsztat.
Zjazdy są weekendowe, tak?
Tak, zjazdy odbywają się w trybie weekendowym.
I tych zjazdów jest ile?
Koło 7 w każdym semestrze.
A jeśli chodzi o pokrycie, to są one w jakiś sposób realizowane w tym zakresie?
Pokrycie
finansowe.
Tak mówiłem, w pełni są finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
W ten sposób, proszę bardzo. Zatem tylko korzystać z takiej formy również zdobywania różnych umiejętności, wiedzy, aby jak najlepiej również rozumieć młodego człowieka i jak najbardziej być kompetentny w relacjach z nim, stawać się po prostu dla niego autorytetem, czego bardzo serdecznie Państwu życzę i gratuluję z pewnością również. Dziękujemy za ten czas, za to nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję również gościom, którzy wraz z nami byli, czyli księdzu profesorowi Pawłowi Bortkiewiczowi, pani Imeldzie Chłodnej-Błach, pani Klaudii Rosińskiej, a wraz z nami w studiu pani Aleksandra Ostrowska, nauczyciel, wicedyrektor jednej z estońskich szkół, pan Tomasz Śliwiński, nauczyciel akademicki i nie tylko akademicki, pan doktor Mateusz Kiereś, kierownik studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli w Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, o której dzisiaj rozmawialiśmy, o potrzebie etyki w szkole i na co dzień. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria za wspólnie przeżyty czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.